Minister obrony Bartosz Kownacki, który dodaje, że Sejm powinien się skupić przede wszystkim na propozycji Karola Nawrockiego.
Ten projekt jest dobry, natomiast jeżeli ktoś chce go wysadzić, to zgłasza swój projekt. Jeżeli w projekcie prezydenckim są jakieś niedoróbki, bo mogą być, to na tym projekcie można te poprawki zrobić. No, nie udawajmy, że chcemy coś zrobić, tylko zróbmy. Jeżeli pan Kosiniak-Kamysz rzeczywiście chce pieniędzy dla polskiej armii, to niech usiądzie nad projektem prezydenckim i zgłosi swoje poprawki, tak jak my zgłaszaliśmy poprawki do projektu unijnego Sejm.
Z którego, tak jak powiedzieliście, Polska i tak skorzysta i może z niego dostać blisko 44 miliardy euro nisko oprocentowanej pożyczki na dozbrojenie się i na rozwój polskiego przemysłu obronnego.
To był Wawrzyniec Zakrzewski z Sejmu.
Amerykanie żądają m.in. likwidacji irańskich obiektów nuklearnych, Irańczycy zamknięcia baz USA w Zatoce Perskiej. To mają być postulaty w negocjacjach mających zakończyć wojnę na Bliskim Wschodzie. Nieoficjalne informacje w tej sprawie przekazują media za oceanem.
Stany Zjednoczone twierdzą, że rozmowy trwają. Irańskie władze temu jednak zaprzeczają. Wojna natomiast trwa. Tomasz Orchowski.
Irańczycy oprócz zamknięcia amerykańskich baz w Zatoce, jak donosi Wall Street Journal, domagają się również zakończenia izraelskich ataków na libańskich Hezbollah oraz gwarancji, że wojna nie zostanie wznowiona. Dla Waszyngtonu to oczywiście zaporowe warunki. Po ich spełnieniu Donald Trump nie mógłby ogłosić sukcesu swojej operacji Epicka Furia. Z kolei Stany Zjednoczone miały przekazać Teheranowi 15-punktowy plan zakończenia konfliktu. Domagają się między innymi zamknięcia ośrodków nuklearnych w Natanz, Isfahanie oraz Fordo, zaprzestania wspierania przez Iran grup w regionie, m.in. Hezbollahu, czy otwarcia cieśniny Ormus. Jesteśmy w trakcie negocjacji, robią to z Marco i Jadim. Odpowiada za to szereg osób, druga strona chce się porozumieć. Odpowiadał Donald Trump na pytanie, czy wyśle Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa na bezpośrednie negocjacje z Irańczykami. Te, jak donosiły wcześniej międzynarodowe media, mogą się odbyć w Pakistanie, tyle że Irańczycy deklarują, że żadnych rozmów obecnie nie ma, a Izraelczycy, że będą dalej atakować Iran i Hezbollah w Libanie, rzecznik tamtejszej armii. Jeśli chodzi o tę czy inną umowę, działamy według tego samego planu. Będziemy zajmować stanowisko w odpowiednich miejscach, ale będziemy też działać, by zwiększać szkody i usunąć zagrożenia. Trumpa coraz bardziej krytykują europejscy sojusznicy. Prezydent Niemiec stwierdził, że wojna w Iranie jest niezgodna z prawem międzynarodowym. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez ostrzega. To nie jest ten sam scenariusz, co nielegalna wojna w Iraku. Stoimy w obliczu czegoś o wiele gorszego, znacznie gorszego, z potencjalnymi skutkami o wiele szerszymi i głębszymi. W piątek o wojnie na Bliskim Wschodzie i tej rozpętanej przez Rosję w Ukrainie szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio będzie rozmawiał we Francji ze swoimi odpowiednikami z grupy G7. Tomasz Rzuchowski, TOK FM.
Około 1000 dronów wystrzeliły w stronę Ukrainy rosyjskie wojska w ciągu ostatniej doby.
Zeszłej nocy w ataku na obwód Odeski zginęła kobieta. Z kolei w obwodzie czernichowskim 150 tysięcy odbiorców nie miało prądu.
Wczoraj w ciągu dnia bezzałogowce uderzyły w Lwów, m.in. w pobliżu klasztoru Bernardynów i archiwum historycznego, gdzie przechowywane są wyjątkowo cenne również dla Polski dokumenty. Mówiła o tym w TOK FM Anna Kudzia, konserwatorka zabytków, koordynatorka akcji pomocowej Ukraina Pomagamy.
Jak zobaczyliśmy to wideo po prostu i zobaczyliśmy płonące te sąsiadujące budynki z klasztorem, to są tak naprawdę dawne zabudowania klasztorne, no to po prostu byliśmy przekonani, że te zniszczenia będą dużo większe, tak? No nie da się tak, żeby nie było żadnych skutków. Dron uderzył od razu obok, więc czy odłamki, czy po prostu jakieś, nie wiem, fragmenty budynków, które po prostu też jakby odstrzeliły, tak? Czy też sam pożar po prostu, sam dym, który też spowodował jakieś zniszczenia, ale naprawdę dużo szczęścia jest w tym, że ten pożar się po prostu nie przerzucił na ten klasztor, tak? To jest jeden z najcenniejszych zabytków Lwowa. W tym klasztorze znajdują się również archiwum, jedno z najważniejszych archiwum i dla nas Polaków, i dla Ukraińców, gdzie są naprawdę po prostu druki od XVI wieku po XX wiek. Każdy z badaczy, z historyków sztuki, z konserwatorów zabytków zna to archiwum, wielokrotnie tam był, korzystał po prostu z tych materiałów.
O ostatnich atakach Rosjan na Ukrainę, o ich skali będziemy mówić w TOK 360 po 13:20.
Narodowy Fundusz Zdrowia szuka oszczędności i zapowiada, że ograniczy finansowanie niektórych badań diagnostycznych wykonanych ponad limit.
Lewica już interweniowała w tej sprawie. Anita Kucharska-Dziedzic, wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy, powiedziała w poranku TOK FM, że przedstawiciele ugrupowania rozmawiali z ministerką zdrowia oraz przedstawicielem funduszu.
To jest kwestia i bycia bezpiecznym, i poczucia bezpieczeństwa, ponieważ pewne decyzje życiowe są podejmowane także w związku z poczuciem bezpieczeństwa. Mówimy tutaj w kontekście porodówek, czy w kontekście zdrowia kobiet. One decyzje o prokreacji
też są... Polesko to jednak niezła wtopa.
Tak, myślę, że tak, zwłaszcza, że tam za poprzednich rządów dwie najbliższe i najważniejsze porodówki też zostały zlikwidowane, więc to są zawsze decyzje, które są bardzo trudne, ale
ktoś premiera
powiem coś bardzo mocno lewicowego i zaraz ktoś na pewno mi zarzuci komunizm, ale kwestia ochrony zdrowia nie powinna być tylko regulowana i decyzje nie powinny być związane tylko i wyłącznie z kwestiami, czy nas na to stać i czy to się opłaca i czy to się na przykład refinansuje. Zyski z funkcjonowania ochrony zdrowia są trochę większe niż zyski finansowe.
Luka w budżecie na leczenie sięga 23 miliardów złotych. Oprócz ograniczenia finansowania niektórych badań diagnostycznych, cięcia mają także objąć ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.
NFZ zapowiedział, że będzie płacił 40%, a nie jak obecnie 100% za kolonoskopię, gastroskopię, rezonansy magnetyczne i tomografie komputerowe wykonane ponad wartość ustaloną w kontrakcie. Zmiany mają obowiązywać już dla rozliczeń za cały 2026 rok i przynieść około 800 milionów złotych oszczędności.
Ustawa reformująca Państwową Inspekcję Pracy czeka na podpis prezydenta. Rządzący liczą, że tu weta nie będzie.
To te przepisy, które pozwolą inspektorom pracy zmieniać umowy cywilnoprawne albo kontrakty B2B w umowy o pracę tam, gdzie taka umowa powinna być zawarta. Choć po zwrocie z początku tego roku, kiedy premier wyrzucił do kosza poprzednią, ostrzejszą wersję, teraz ostatecznie ma o tym decydować sąd.
Jednak pojawiają się sygnały, że prezydent może się na zmiany nie zgodzić. A zależy od nich, prócz praw pracowniczych, także 11 miliardów złotych dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy, bo Polska w KPO do tej reformy się zobowiązała, mówił w porannym EKG wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
Ta reforma Państwowej Inspekcji Pracy to są dwa kamienie milowe w KPO, które dotyczą najbliższego kwietniowego wniosku o płatność. Jeżeli my go nie zrealizujemy, to na pewno płatność i wszelkie formalności związane z tym wnioskiem, kwietniowym wnioskiem o płatność, będą opóźnione i to się będzie trudniej toczyć. Jeżeli chodzi o ochronę praw pracowników, czymś absolutnie fundamentalnym.
A jeżeli będzie jednak prezydenckie weto, to co wtedy?
Jeżeli będzie weto, będziemy zastanawiać się, w jaki sposób Państwową Inspekcję Pracy wspierać poza tą ustawą, być może inną ustawą, być może drogą poza ustawową. Ale ta reforma to jest przede wszystkim reforma Państwowej Inspekcji Pracy jako urzędu, tak żeby Inspekcja Pracy działała nie jak urząd z lat 90. XX wieku, gdzie wszystko jest na papierze, stawia się pieczątki i drukuje internet, tylko żeby działała jak nowoczesny organ administracji publicznej. Tam jest bardzo wiele rozwiązań, które to umożliwiają. My oczywiście nie spoczniemy, nie poddamy się, natomiast ja cały czas wierzę, że pan prezydent Karol Nawrocki zechce tę ustawę podpisać.
Na decyzję w sprawie Państwowej Inspekcji Pracy prezydent ma czas do przyszłego tygodnia.
Zakaz czy regulacje, zastanawiali się, przekonywali i wspierali uczestnicy debaty TOK FM o dostępie dzieci i młodzieży do portali społecznościowych.
W Australii teoretycznie z takich portali nie mogą korzystać osoby poniżej 16 roku życia. W wielu krajach, w tym Polsce, rozważa się wprowadzenie podobnych regulacji.
Jeżeli coś jest szkodliwe, to po prostu trzeba tego zakazać.
Zamiast tej blokady wprowadzić taką umowę, że to rodzice dostaliby jakby narzędzia, my nie czulibyśmy się też trochę tak oszukani, że mamy wyłączony dostęp, z rodzicami by się to ustalało.
Internet trochę to jest dla mnie jak miasto. Co dzisiaj dzieje się z dziećmi w mieście? Dziecko powyżej pewnego wieku może pójść do metra samo, do sklepu, może samo wsiąść do tramwaju, ale nie może wejść do klubu dla dorosłych, nie może kupić alkoholu.
Sam zakaz, tworzenie progu dojrzałości cyfrowej jest oczywiście ważne, natomiast jeszcze ważniejsza jest debata, która się odbywa. I debata, która powinna odbywać się na o wiele szerszym polu.
Jak chociażby ta, debata w toku.
Oczywiście.
Mówili poseł PiS-u były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, 15-letni licealista Szymon Mika, prawniczka Katarzyna Szymilewicz z Fundacji Panoptykon oraz posłanka Koalicji Obywatelskiej, przewodnicząca Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży Monika Rosa, która pracuje nad założeniami do projektu ustawy o dostępie do mediów społecznościowych.
Z kolei w najbliższy poniedziałek w Warszawie planowana jest debata na temat przygotowywanej przez rząd strategii integracyjnej dla cudzoziemców, którzy na miejsce do życia wybierają Polskę.
W centrum tej debaty jest kwestia skutecznego wsparcia bez wypierania kultury i tożsamości. Anna Gmitarek-Zabłocka.
To, na co zwracają uwagę aktywiści, to m.in. tworzenie nowych instytucji, w tym Krajowego Centrum Integracji, ale również centralne zarządzanie z poziomu Warszawy. Jak mówi Anna Dąbrowska, prezeska Stowarzyszenia Homofaber, to się nie sprawdzi, bo kluczowa jest współpraca samorządów z aktywistami.
Próby centralistycznego zarządzania tym wielkim ruchem migracyjnym, uchodźczym, który się wydarzył wraz z rozpoczęciem pełnoskalowej wojny w Ukrainie, doskonale to pokazały, że to jednak wspólnoty są w stanie dźwigać kryzysy i wyzwania, uczyć się na nich i wprowadzać innowacyjne rozwiązania na poziomie właśnie gmin, samorządów.
Gościni TOK FM dodaje, że to, co bije z projektu strategii integracyjnej, to również kwestia polskości.
Tam jest dużo o nabywaniu polskiej tożsamości, o nabywaniu kompetencji kulturowych związanych z polskością. Natomiast wedle różnych dokumentów, także polskiej konstytucji, ludzie także mają prawo do zachowania własnej kultury, języka, obyczajowości i to powinno być podkreślane w takich dokumentach, bo inaczej mamy do czynienia jednak z jakąś próbą asymilowania ich do tej polskiej kultury.
Aktywiści i społecznicy przygotowali już swoje uwagi na piśmie, ale bardzo liczą też na szeroką dyskusję i na wzięcie ich zdania pod uwagę. Dyskusja ma się odbyć w poniedziałek 30 marca z udziałem organizacji z całej Polski i oczywiście przedstawicieli rządu. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
11. dobę trwa protest głodowy w inowrocławskich kopalniach soli Solino. 3 osoby z 5 protestujących trafiły do szpitala, ale w ich miejsce pojawili się kolejni chętni do głodówki pracownicy.
Wojewoda kujawsko-pomorski w liście do protestujących zaprasza na rozmowy, ale uzależnia je od przerwania protestu głodowego. Rozwój sytuacji śledzi Agnieszka Wynarska.
Protestujący od 11 dni pracownicy domagają się stworzenia rządowego programu zagospodarowania nowych złóż soli na Kujawach, budowy warzelni soli oraz rozbudowy magazynów strategicznych rezerw paliw. Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel wystosował do protestujących list, w którym zaprasza na rozmowy.
Protest nie dotyczy ani płac, ani miejsca pracy. Nikt nie planuje żadnego ograniczenia działalności IKS Solino według wiedzy, którą ja posiadam. Mimo tego, że w mojej ocenie ma duży kontekst polityczny, związany chociażby z liderem protestu, który był jeszcze niedawno radnym Prawa i Sprawiedliwości, to wystąpiłem z propozycją, że jeżeli protest głodowy stanie przerwany, to zwołam Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w tej sprawie, ale też apeluję, aby nie szantażować emocjonalnie i moralnie. Tym bardziej w ważnych sprawach, które nie są związane z jedną tylko decyzją, a z wielowątkową dyskusją i analizą, czy w ogóle te postulaty mają realne szanse spełnienia i czy są korzystne w ogóle dla państwa polskiego.
Pracownicy nie zamierzają rezygnować z protestu, powiedział mi jeden z głodujących, Jerzy Gawenda, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność.
Jeżeli chce iść do kabaretu, to sam wybieram do jakiego. To, co pan wojewoda powiedział, jest niepoważne i to nie to, że okraża nasz, ale okraża przede wszystkim społeczeństwo. Tylko strona rządowa może to rozwiązać. Czekamy na stanowisko rządu.
To 4. w ciągu 20 lat protest głodowy w Solino. Najdłuższy rotacyjny trwał 94 dni.
A o sprawie mówiła Agnieszka Wynarska.
Każdy musi gdzieś pracować. Tak nazywa się nowa inicjatywa sieci obywatelskiej Watchdog Polska, która ma informować obywateli, czym zawodowo zajmują się ich lokalni radni.
Taka informacja ma sprawić, że nie będzie dochodzić do konfliktów interesów, a mieszkańcy mają dostawać jasny sygnał, którzy radni stanowią dobre prawo, a którzy mogą przy okazji podejmowania decyzji brać pod uwagę własne interesy, tłumaczy Szymon Osowski z Watchdog Polska.
W tym wszystkim chodzi o to, że radni, którzy pełnią mandat w swoich miastach, powinni wykonywać czynności kontrolne i ewentualnie przyjmować dobre prawo, które przygotowuje ich wójt, burmistrz, prezydent. Jeżeli mamy taką sytuację, że ich bezpośrednim pracodawcą właśnie jest ten wójt, burmistrz, prezydent, no to nie żyjemy w idealnym świecie i wiemy trochę, że jeżeli moje życie, moje wynagrodzenie, czy tak naprawdę moje zatrudnienie zależy od tego, jak ja będę głosował, jak ja będę te czynności kontrolne wykonywał, no to jest poważne zagrożenie, że ten mandat radnego nie będzie wykonywany, powiedziałbym, porządnie.
Narzędzie jest dostępne pod adresem każdymusigdzieśpracować.pl. Watchdog Polska nie wyklucza rozszerzenia serwisu o dane innych lokalnych polityków i już teraz mówi, że dostaje sygnały o konfliktach interesów w lokalnych władzach, także w większych miastach w kraju.
Autopromocja.
Oj, trzeba mieć zdrowie, by się leczyć. Tłumy w poradniach, kolejki, odległe wizyty. Ale czasami, a nawet coraz częściej, system wychodzi nam naprzeciw i sam proponuje badania w ramach programów profilaktycznych. O tym najszerszym, moje zdrowie, ale także innych porozmawiamy w programie Prawo bez recepty w czwartek po 10.40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
Idziemy do Żabki po promocję?
Przecież byliśmy wczoraj.
Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
Wielka moc codziennych okazji. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Lipton 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka, uwolni swój czas.
To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
Pani dietetyk, ma pani świetną figurę. Co to za dieta?
Dieta dietą, ale po 40 zaczęłam brać Probioslimit 40+. Suplement diety Probioslimit 40+ zawiera wyciąg z koli błyszczącej, który wspiera spalanie tłuszczu, oraz z opuncji figowej, który przyspiesza metabolizm. W naszym wieku to kluczowe, a do tego probiotyk.
Specjalnie dobrany dla osób po 40?
Dokładnie, to sprawia, że Probioslimit 40+ jest wyjątkowo skuteczny. Probioslimit 40+. Odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm.
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością potrzebują stałego leczenia i usprawniania. Ich choroby nie kończą się po serii leków lub po jednym turnusie rehabilitacyjnym. Pomóżmy im wspólnie. Przekaż 1,5% podatku na pomoc w rehabilitacji osób dorosłych, a także inne działania Fundacji Agory. Pamiętaj, różni ludzie, jeden świat. KRS 210-120.
Pierwszy program gospodarczy. Od poniedziałku do piątku po 6.30 w TOK FM. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Warszawa odpadła w konkursie na siedzibę Urzędu Celnego Unii Europejskiej, donoszą unijne źródła. Na krótkiej liście zostały Rzym i Lille. 7 irackich żołnierzy zostało zabitych, a 13 odniosło obrażenia w prowincji Al-Anbar na zachodzie Iraku w ataku lotniczym na bazę Sojuszu Proirańskich Sił Mobilizacji Ludowej w pobliżu Wojskowego Centrum Medycznego. Trafione zostały klinika wojskowa i pobliska jednostka inżynieryjna. Ekipy ratunkowe nadal przeszukują miejsce ataku. Viktor Orban wstrzymuje dostawy gazu na Ukrainę do czasu wznowienia dostaw ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń. Zamiast wypełniać ukraińskie magazyny, będziemy wypełniać węgierskie. Będziemy chronić bezpieczeństwo energetyczne Węgier, zapowiedział Orban. Dwie kolejne osoby usłyszały zarzuty wprowadzonym przez prokuraturę w Łodzi śledztwie przeciwko gangowi sutenerów. Łącznie zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, czerpania korzyści z prostytucji i prania pieniędzy usłyszało dotychczas 11 osób. Zarzuty postawione podejrzanym obejmują m.in. werbowanie przyszłych prostytutek wśród pracowników klubów ze striptizem. Ofiarami przestępców było co najmniej kilkanaście kobiet.
12.21, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami profesor Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Skupiamy się ponownie na cieśninie Ormus i transporcie przede wszystkim ropy naftowej, który przekłada się na ceny paliw na całym świecie. Iran, jak pisze dziennik Financial Times, zapewnił Międzynarodową Organizację Morską, że statki, których nie uznaje za wrogie, mogą przez cieśninę Ormus płynąć. I od razu pierwsze pytanie, co to znaczy, że statki nie są wrogie Iranowi? Czy my to wiemy?
Tak, tam były różne sformułowania, czy też statki niezwiązane z agresją. Tak też to było przedstawiane w mediach. Ja oryginalnego tego dokumentu nie widziałem, także no, to, bo tutaj myślę, że to, jak jest to sformułowane, jest istotne. Wydaje mi się, że w chwili obecnej, biorąc pod uwagę kontekst, kiedy to zapewnienie zostało wydane, to było w sumie tuż po tej groźbie, tym ultimatum Donalda Trumpa, związanym z uderzeniem na sieci elektroenergetyczne w Iranie w momencie, kiedy cieśnina Ormuz nie będzie otwarta. Sądzę, że ta wąska definicja, czyli statków związanych z USA i z Izraelem, tych chyba jedynie Iran deklaruje, że nie będzie przepuszczał. Tak ja odczytuję tą deklarację. No i to jakby poza tą deklaracją, która chyba była już wydana w sobotę, o ile pamiętam, lub w niedzielę, także trochę czasu minęło, no mamy no też jakby fakty, prawda, czyli to, co wiemy od organizacji monitorujących ruch statków, w szczególności tankowców, co przepływa, kto przepływa i jak przepływa. No bo tych statków w ciągu ostatnich dni rzeczywiście trochę przepłynęło tą cieśninę i no jakby wytworzył się już pewien taki proces, prawda? To znaczy taki armator, który chce swój statek, chce, żeby ten statek przepłynął przez cieśninę Ormuz, kontaktuje się z pośrednikami, którzy są takimi agentami pomiędzy irańską gwardią rewolucyjną, a właśnie armatorami. No i przedstawia jakby szereg dokumentów związanych z tym statkiem, manifest, co tam jest na pokładzie, jaka jest załoga też i jeżeli to zostanie zaakceptowane właśnie przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, to, no to prawdopodobnie płaci też opłatę i tutaj nikt za bardzo o tym nie mówi publicznie. W pewnym momencie pojawiła się ta informacja, Iran oficjalnie podał do wiadomości, że będzie dopiero 2 miliony dolarów od statku, ale ta płatność nie będzie w dolarach, tylko będzie w juanach. W praktyce, z tego co widać w tych mediach zajmujących się tym tematem i w mediach bliskowschodnich, to, że te opłaty chyba rzeczywiście są ponoszone, one niekiedy są wyższe niż 2 miliony dolarów, a niekiedy są niższe, a niekiedy chyba ich nie ma w ogóle. To w zależności po prostu od tego, jak oceniany jest dany armator czy państwo, z którego pochodzi dany statek. No i wiemy, że cały szereg statków pod flagami czy związanych, bo to oczywiście bandera to nie wszystko, to też kto jest faktycznym właścicielem, więc statków związanych z Chinami, Tajlandią, Malezją, Bangladeszem, przepłynęło w Indonezją, przepłynęło przez cieśninę Ormuz w ciągu ostatnich dni.
Takie arbitralne decyzje dotyczące tankowców, o których mówi pan profesor, te decyzje, które wydaje Korpus Strażników Rewolucji, no trochę może rozładowują napięcie, jeśli chodzi o cieśninę Ormuz, ale chyba nie stabilizują rynku i tutaj potrzebne byłyby bardziej systemowe rozwiązania. A najlepiej oczywiście zakończenie konfliktu.
No tak, no tu jest cały szereg problemów z takim, z tą sytuacją. No po pierwsze, to jest nieduży relatywnie ruch tych transportów. Po drugie, no to narusza normy prawa morza, prawa o swobodzie przepływu. Możemy przypomnieć, że to są jakby całe prawo międzynarodowe wywodzi się właściwie z prawa morza, więc no jest to poważne osłabienie no, tych norm, które gwarantują nam wszystkim, gwarantują, że globalizacja działa, prawda? Czyli to, że właśnie przez cieśniny statki mogą przepływać niezależnie od swoich politycznych afiliacji, czy afiliacji firm, czy rządów, które są z tymi statkami związane. Więc to jest kolejny problem. No i ten stan rzeczy należy traktować jako no, tymczasowy i o ile dobrze rozumiem intencje Donalda Trumpa, to chyba jedną z zamysłów USA jest jednak zmiana tego stanu rzeczy i doprowadzenie przynajmniej do powrotu do status quo ante sprzed 28 lutego.
No właśnie, Iran oficjalnie wciąż odrzuca propozycję rozmów pokojowych z Waszyngtonem, a nieoficjalnie też je odrzuca?
Nie, wydaje mi się, że nieoficjalnie on nie jest w tak dobrej pozycji, żeby móc odrzucać te propozycje. Jest to ważne dla legitymacji i dla utrzymania morale, ale ja oceniam, że jednak w praktyce dojdzie do rozmów. Oczywiście Iran stawia dość wysokie wymagania, jeżeli chodzi o te rozmowy, bo z całą pewnością byłoby bardzo delegitymizujące dla reżimu irańskiego, gdyby się po raz kolejny spotykał któryś z negocjatorów irańskich z Witkoffem i Kushnerem, którzy są postrzegani jako bardzo niewiarygodni, mówiąc bardzo eufemistycznie przez Iran i też w regionie. Natomiast jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego, że Iran doprowadzi do spotkania na wyższym szczeblu, chociażby z wiceprezydentem Vansem, to będzie pewnego rodzaju symboliczne takie zwycięstwo dla Iranu i otworzy drogę do jakichś negocjacji. Oczywiście to wszystko jest zależne od jeszcze bardzo wielu zmiennych, no ale pamiętajmy, że tutaj obie strony dochodzą do pewnego takiego poziomu, gdzie wygodnie byłoby wynegocjować zawieszenie broni, co oczywiście nie znaczy, że to się musi zdarzyć, bo jedna i druga strona może jeszcze dalej eskalować. Natomiast wydaje mi się, że w najbliższych dniach będziemy mieć do czynienia z pewnym oknem możliwości. Byłoby świetnie, gdyby to okno możliwości zostało wykorzystane, bo alternatywa, to rozszerzenie tego konfliktu, czy to w postaci jeszcze dalszej interwencji, w tym sił lądowych, czy też sił naziemnych Stanów Zjednoczonych, a z perspektywy dalsza perspektywa eskalacji oznacza uderzenia w cele energetyczne w krajach arabskich Zatoki.
Bardzo dziękuję. Profesor Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, był z nami. Sytuacja na Bliskim Wschodzie oczywiście powróci również w TOK FM później w programie Zapytam Inaczej. Po 15.40 Anna Piekutowska będzie pytać o to, jak to jest przegrywać wojnę, będąc największą militarną potęgą na świecie. A teraz jest z nami Aleksandra Marciniak, rzeczniczka prasowa Fundacji Gajusz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Fundacja Gajusz jest jedną z trzech fundacji, z którymi Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia nie przedłuży od kwietnia umowy. Na początek powiedzmy, czym Fundacja Gajusz się zajmuje.
Fundacja Gajusz najbardziej znana jest z tego, że od ponad 20 lat pomaga dzieciom śmiertelnie chorym. Prowadzimy 3 hospicja, ale od 2018 roku pomagamy emocjonalnie dzieciom, które często są po największych traumach, po traumie opuszczenia przez rodziców, po molestowaniu, po przemocy. No i właśnie kontrakt z NFZ-em dotyczył naszego Centrum Terapii Cukinia i nie zostanie przedłużony, ponieważ w tym konkursie przegraliśmy razem z dwoma innymi organizacjami.
No właśnie, mieliście umowę z NFZ przez 6 lat, nie została przedłużona z powodu tak zwanego między innymi kryterium dostępności. Oznacza to, że pieniądze zostaną przeznaczone dla innego podmiotu prywatnego, który zajmuje się podobną działalnością do waszej, tyle że jest czynny także w sobotę, tak tłumaczy to NFZ.
No my z doświadczenia wiemy, że sobota nie jest kluczowym dniem dla terapii dzieci i młodzieży. Oni chcą korzystać z przychodni w ciągu tygodnia, a weekendy są zwykle dla rodziny, dlatego my tej dostępności w soboty nie wykazaliśmy. No ale warunki konkursu oczywiście są bezwzględne i my się nie użalamy w tej chwili na te warunki, chociaż być może one mogłyby być zmienione. Naszym zdaniem absolutnie bulwersujące jest to, że dano nam 12 dni na przerwanie procesu terapeutycznego. No tak właśnie. Się po prostu nie robi.
No właśnie, to powiedzmy, co decyzja NFZ-u dla was oznacza, dla poradni Cukinia? No i też ile osób macie pod swoją opieką w tym momencie?
W Centrum Terapii Cukinia mamy pod opieką 299 małych pacjentów, natomiast w skali rejonu łódzkiego dla trzech organizacji, bo jeszcze mówimy o Fundacji Słonie na Balkonie i Fundacji z Aspiracjami, mamy 708 dzieci łącznie. Mhm. I dla tych dzieci to oznacza, że my dziś musimy do wszystkich zadzwonić i powiedzieć, że dalszego ciągu terapii nie będzie, bo nie ma dalszego finansowania z NFZ-u. Po prostu absolutnie nie do pomyślenia jest to, że to jest tak krótki czas. O to mamy pretensje przede wszystkim. No właśnie o to, że nie da się bezpiecznie domknąć procesu, a zmiana terapeuty dla dzieci, dla młodzieży, to jest właściwie przerwanie procesu terapeutycznego, no bo terapeuta to nie jest dajmy na to stomatolog, którego się dość łatwo zmienia. To jest kontrakt, to jest wiele miesięcy pracy nad tym, żeby dziecko ponownie zaufało, a teraz my, dorośli, zawiedliśmy.
A prowadziliście już pierwsze takie rozmowy z rodzicami waszych, czy z opiekunami waszych podopiecznych?
Dajemy sygnały, że nie będzie przedłużona ten kontrakt z NFZ-em, natomiast my w Fundacji Gajusz absolutnie nie wyobrażamy sobie, że nasi pacjenci zostaną bez kontynuacji terapii. Mhm. Dlatego już teraz uruchomiliśmy zbiórkę, potrzebujemy 90 tysięcy złotych, żeby kontynuować to wsparcie przez jeszcze tygodnie, miesiące, przez ten bezpieczny czas, żeby móc przygotować dzieci albo na zmianę terapeuty, no albo dokończyć dziejące się już procesy terapeutyczne.
No właśnie, te dziury w budżecie, te 90 tysięcy złotych waszej placówki da się jakoś zasypać. Państwa zdaniem, jak realnie oceniacie tę sytuację? Bo rozumiem, że z jednej strony muszą państwo mówić o tej zbiórce, a z drugiej sprawa jest na tyle poważna, że trzeba też realistycznie patrzeć na to, co się dzieje.
No my jak zawsze liczymy na dobre serca darczyńców, więc jest możliwość wpłaty na zbiórkę. Trwa też okres rozliczeń 1,5% podatku i te pieniądze, jeśli wpisze się nasze KRS-y, to te pieniądze będą przeznaczone na pomoc dzieciom, także tę psychologiczną. I to właściwie pokazuje tyle, że no nie można liczyć na system, że Fundacja Gajusz każdego roku ponad 20 milionów złotych przeznacza na pomoc i połowa tych pieniędzy to są pieniądze właśnie od darczyńców. Czyli co to oznacza? Że co drugie dziecko otrzymuje pomoc dzięki nam, prywatnym Kowalskim, dzięki firmom z sercem, które przekazują darowiznę, dzięki 1,5% podatku. Po prostu widać, że nie da się bezpiecznie prowadzić działalności związanej ze zdrowiem psychicznym, wyłącznie w oparciu o publiczne środki.
No to jest niezwykle smutna diagnoza.
No to jest niezwykle smutna diagnoza, ale jednocześnie widzimy światełko nadziei, bo wiemy, że Polacy potrafią się zmobilizować, że są coraz bardziej chętni, by dzielić się swoimi pieniędzmi, ale tak, potrzebne są pieniądze prywatnych osób i firm po to, żeby udzielać pomocy dzieciom po traumie, dzieciom chorym śmiertelnie czy chorym onkologicznie.
I to nie dotyczy tylko Fundacji Gajusz. Przypomnijmy takich organizacji, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktu nie przedłużył. Jest w sumie w Łódzkiem 3. Ponad 700 dzieci może pozostać bez opieki terapeutycznej w ciągu najbliższych 12 dni.
Tak, dlatego że absolutnie nierealne wydaje się, żeby te dzieci z dnia na dzień przeszły do nowych przychodni. Nie ma jeszcze zapisów, nie ma jeszcze kontraktu, on obowiązuje od 1 kwietnia. Mało tego, my mamy oczywiście już kolejkę oczekujących. Byli pacjenci, których umawialiśmy po 1 kwietnia, no jednak licząc na kontynuację, to kolejne osoby, które przecież nie są potencjalnymi pacjentami. One są osobami w ogromnych kryzysach.
Bardzo dziękuję. Aleksandra Marciniak, rzeczniczka prasowa Fundacji Gajusz, była z nami. 12.34, za kilka chwil 12.40, informacje, po informacjach południowa odsłona EKG, a w studiu Wojciech Kowalik. Witaj, dzień dobry.
Tak jest. Zwykle, kiedy w EKG mówimy o indeksach, no to są to indeksy giełdowe, a dzisiaj będzie o indeksie sernika, bo ten kształtuje się całkiem nieźle, czyli będzie wielkanocny koszyk zakupowy. Eksperci wzięli pod lupę produkty, jakie kupujemy, no i będą dobre wiadomości, na przykład z frontu maślanego, i będą bardzo złe wiadomości, na przykład z frontu jajecznego. No i zastanowimy się też, czy na ostatniej prostej tego wszystkiego do góry nogami nie wywrócą nam ekonomiczne efekty tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
To EKG u Wojciecha Kowalika w TOK 360 po godzinie 13. Tu już od razu państwa zaproszę. Będziemy rozmawiać o sytuacji Andrzeja Poczobuta, bo dzisiaj mija 5 lat od jego zatrzymania w Białorusi.
Reklama. Kupujesz nowy sprzęt? Nie musisz się martwić o transport ani montaż. W RTV Euro AGD mamy od tego ludzi. Wniesiemy, zainstalujemy, a zużyty sprzęt odbierzemy. Szybko, wygodnie i profesjonalnie. A jeśli szukasz nowej pralki, teraz w promocji pralka Haier 10 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999 zł. Teraz za 2799. Szczegóły w tym regulaminie promocji na wybrane pakiety usług w sklepach i na euro.com.pl.
W nowej polityce zimne łóżka szybko przybywa dorosłych Polaków nieuprawiających seksu, a także coraz droższa wojna, Czarnek czyściciel, Polacy lubią Polskę, po co nam złoto, cała prawda o integracji sensorycznej, policjanci na Mustangu, nowa polityka już w sprzedaży, także na polityka.pl.
W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card. W środę gruszki konferencja tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card. Tak, gruszki konferencja tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Święta za pasem, więc zrób zapasy w Carrefourze.
Wszystkie produkty marki Jan Niezbędny w ofercie drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 marca. Zapraszamy do Carrefoura również w tę niedzielę.
Wiedza. Lek na fake. Dezinformacja działa szybko, dlatego edukacja musi działać szybciej. Uczymy najmłodszych rozpoznawać fake newsy i manipulacje. Przekaż 1,5% podatku na lekcje o dezinformacji. Fundacja TOK FM, KRS 00 00 93 13 34. Więcej na fundacjatokfm.pl.
SOS! Renigas SOS!
Uwaga, uwaga! Do wszystkich jednostek. W przypadku nagłego ataku zgagi weź Renigas SOS. Powtarzam, Renigas SOS.
SOS! Renigas SOS!
Wyrób medyczny Renigas SOS błyskawicznie neutralizuje zgagę i zwalcza refluks, a dodatkowo chroni błonę śluzową żołądka. Renigas SOS. Nic nie działa szybciej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
Czym są i dlaczego powstały mocne strefy? Jak zapewniać duże moce przyłączeniowe dla nowych klientów? W cyklu Zrównoważona Energia pokazujemy mapę mocnych stref i konkretne rozwiązania dla lokalnych społeczności. Słuchaj nas od poniedziałku do piątku między 9 a 10. Cykl Zrównoważona Energia powstał we współpracy z firmą Energa Operator SA, która rozwija system stabilnego wykorzystania nadwyżek energii.
Jesteś przedsiębiorcą? Potrzebujesz SUV-a lub crossovera.